Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Bez codziennej modlitwy nasza praca staje się pusta, podkreślił Ojciec Święty. Magazyn rozpoczyna relacja z audiencji środowej oraz informacje o liście Benedykta XVI, kończącym teologiczne spory wokół poprawnego tłumaczenia słów Jezusa z Ostatniej Wieczerzy, wypowiadanych w czasie konsekracji. Na koniec powiemy o tradycyjnych i współczesnych drogach ewangelizacji w Polsce i na całym kontynencie.
Jak możemy dotrzeć z Chrystusem do tych, którzy może słyszeli o Nim, może znali, może wierzyli, a gdzieś Go zagubili. Europa nie utraciła wiary, tylko gdzieś zasnęła.
Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Apostołowie dobrze wiedzieli, że ich głównym priorytetem musi być modlitwa i głoszenie Słowa Bożego. Również i my nie możemy zaniedbywać tych podstawowych czynności. Bez modlitwy możemy wpaść w pułapkę aktywizmu, mówił Benedykt XVI na audiencji ogólnej. Kontynuując rozważania o modlitwie w Kościele Pierwotnym, przypomniał kolejny kryzys tej wspólnoty. Był on związany z potrzebą sprawiedliwego podziału jałmużny i ustanowieniem pierwszych diakonów. Sytuację tę przypomniano w polskim streszczeniu katechezy.
Kiedy wzrastała liczba uczniów, a wraz z tym ich potrzeby materialne, apostołowie stanęli wobec trudności wynikającej z konieczności łączenia podstawowego zadania głoszenia Słowa Bożego z obowiązkiem pomagania potrzebującym. Z sytuacją tą zmierzyli się z wielką odpowiedzialnością. Postanowili, że zostanie wybranych 7 mężczyzn, którzy w mocy Ducha Świętego w sposób szczególny będą się oddawać posłudze miłości. Sami zaś apostołowie poświęcą się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Dają w ten sposób wyraz przekonaniu, że w działalności apostolskiej i w życiu wiary pierwszeństwo winniśmy dawać Bogu, więzi z Nim w modlitwie zarówno osobistej, jak i wspólnotowej. Bez zdolności zatrzymania się, aby wysłuchać Pana i rozmawiać z Nim, istnieje ryzyko niepotrzebnego działania, płytkiego aktywizmu i zbytniej troski o doczesne potrzeby.
Benedykt XVI zauważył, że przykład pierwotnego Kościoła jest szczególnie aktualny w naszych czasach, kiedy to wydajność staje się głównym kryterium oceny. Bez codziennej modlitwy przeżywanej w duchu wierności nasza praca staje się pusta, traci głęboką duszę, sprowadza się do zwykłego aktywizmu, który ostatecznie pozostawia nas niezaspokojonymi, podkreślił papież.
Drodzy bracia i siostry, problem duszpasterski, który skłonił apostołów do wybrania i nałożenia rąk na 7 mężów, którym powierzono posługę miłości, aby sami mogli się poświęcić modlitwie i głoszeniu słowa, wskazuje także nam na pierwszeństwo modlitwy i Słowa Bożego. Dla duszpasterzy jest to pierwsza i najcenniejsza forma posługiwania powierzonej im owczarni. Jeśli płuca modlitwy nie karmią tchnienia naszego życia duchowego, grozi nam uduszenie się pośród tysięcy codziennych spraw.
Do tematu katechezy papież nawiązał też słowie do Polaków.
Moi drodzy, modlitwa i słuchanie Słowa Bożego są oddechem duszy i źródłem życia duchowego. Jest to też fundament i przejaw jedności wszystkich, którzy wielbią Boga, dziękują i proszą z wiarą i miłością. Niech wasze pielgrzymowanie będzie szkołą modlitwy i medytacji. Niech Bóg wam błogosławi.
Kielich krwi mojej, która za was i za wielu będzie wylana. Tak mają odtąd brzmieć słowa konsekracji w niemieckiej wersji mszału. W posoborowym przekładzie liturgii Niemcy oddali łacińskie promultis za wielu wyrażeniem für alle, za wszystkich. Teraz mają wprowadzić dosłowny przekład für viele, za wielu. Kwestia tego tłumaczenia wywołała dyskusję wśród niemieckich biskupów, o czym mówił papieżowi ponad miesiąc temu przewodniczący episkopatu arcybiskup Robert Zollitsch. Benedykt XVI skierował do niego wczoraj obszerny list w tej sprawie.
Papież przypomina, że na Ostatniej Wieczerze Chrystus mówił apostołom o swojej krwi przelanej za was według Ewangelii Łukasza i pierwszego listu do Koryntian, czy też za wielu według Marka i Mateusza. Łacińska liturgia ujęła obie wersje wyrażeniem za was i za wielu. Po soborze w wielu językach ewangeliczne wielu oddano jako wszystkich, by zaznaczyć powszechność dzieła odkupienia. Nie był to jednak przekład, ale interpretacja, choć oczywiście jak najbardziej uzasadniona, bo nasza wiara daje nam pewność, że Jezus umarł za wszystkich ludzi, wyjaśnia Benedykt XVI. Przytacza trzy bardzo wyraźne stwierdzenia tego faktu przez świętego Pawła. Jednak ze względu na szacunek dla słów Chrystusa, Stolica Apostolska zaleciła, by w tym przypadku zachować je w dosłownym brzmieniu, wyjaśniając ich właściwy sens w katechezie.
Dodajmy, że polski tekst liturgiczny w słowach konsekracji zachował zawsze dosłowny przekład za wielu, podobnie jak i francuski. Wydanym niedawno mszale angielskim, jak też hiszpańskim powrócono już do tłumaczenia za wielu, mimo iż tam również wprowadzono po soborze wyrażenie za wszystkich.
Papieski list do biskupów spotkał się w Niemczech z dużym echem.
Przewodniczący niemieckiego episkopatu zauważył, że Benedykt XVI z wielką dbałością dobrał argumenty przedstawiające problem tłumaczenia słów Jezusa w Wieczerniku. Dla niemieckich biskupów list ten jest ważnym impulsem do szybkiego wydania tłumaczenia mszału rzymskiego. Arcybiskup Robert Solisz dodał, że list Benedykta XVI jest tym samym wyjaśnieniem i zamknięciem dyskusji. Do tej pory bowiem wśród niemieckojęzycznych teologów trwał spór o poprawne tłumaczenie słów Jezusa z Ostatniej Wieczerzy. Część biblistów zwrot pro multis interpretowała jako za wszystkich, podkreślając w ten sposób uniwersalność zbawienia. Inni akcentowali jako adresatów wielu zgromadzonych na Eucharystii. Z dużym zadowoleniem list Benedykta XVI przyjął kardynał Joachim Meissner. Przewodniczący komisji liturgicznej w niemieckim episkopacie podkreślił, że wielkie rodziny językowe na świecie wróciły do pierwotnej biblijnej wersji słów konsekracji. Teraz pora, aby za ich przykładem poszli niemieccy katolicy. Kardynał Meissner wezwał do szybkiego przeprowadzenia katechezy wyjaśniającej wiernym zapowiedziane zmiany. Równie pozytywnie papieski list przyjął przewodniczący austriackiego episkopatu kardynał Christoph Schönborn. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
Cieszę się, Jezus zbawił mnie!
Tradycyjne i współczesne drogi ewangelizacji w Polsce i na całym kontynencie, formacja duchownych i świeckich, a także towarzyszące działaniom ewangelizacyjnym cierpienie, odwaga i radość. Od poniedziałku te zagadnienia podejmowane są na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas trwającego tam tygodnia eklezjologicznego.
Tytuł tegorocznego tygodnia eklezjologicznego Ona nie umarła, tylko śpi. Nowa ewangelizacja przebudzeniem dla Europy jest bardzo aktualny.
Paula Rączka, prezes Koła Naukowego Teologów.
Wydaje nam się, że ta analogia jest bardzo adekwatna. Europa nie utraciła wiary, tylko gdzieś zasnęła. I pragniemy dać takie może małe impulsy do tego, aby jakoś się pobudzić. Zastanawiamy się nad tym, jak możemy dotrzeć z Chrystusem do tych, którzy może słyszeli o Nim, może znali, może wierzyli, a gdzieś Go zagubili. Zastanawiamy się nad tym, jak przygotować się formacyjnie do głoszenia, kto może głosić, jakie są zagrożenia również, które na nas czyhają, jeśli chodzi o to głoszenie. Będziemy mówić także o konkretnych przykładach, metodach, konkretnych wspólnotach, które podejmują dzieło nowej ewangelizacji. Zwracamy uwagę również na to, iż papież Benedykt wezwał nas do namysłu nad nową ewangelizacją, nad tym, aby zwrócić uwagę, iż Chrystus może nie jest tak głoszony, jak być powinien.
Koło Naukowe Teologów to główny organizator tygodni eklezjologicznych. Biskup opolski profesor Andrzej Czaja, chcąc zilustrować przyzwyczajenie jako jedną z przeszkód w owocnym działaniu ewangelizacyjnym na terenie parafii, sięgnął do takiego oto przykładu.
Pamiętam, jak przed laty wprowadzaliśmy w parafii taki zwyczaj, bardziej tutaj może wschodni, to pozdrowienie wielkanocne, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Tłumaczę całą homilię, mówię, na drugi dzień zajeżdżam na filię i pozdrawiam pierwszą panią wychodząc z auta. Chrystus zmartwychwstał, a ona tak po śląsku, no dyć wiem. To jest właśnie to, ponieważ ja wiem, to po co w ogóle mi tutaj takie zawracanie głowy tym?
To był jeden z zabawnych momentów dyskusji po chrystologicznych wykładach biskupa Czai i księdza profesora Jerzego Szymika z Międzynarodowej Komisji Teologicznej. Ale była też mowa o cierpieniu.
Zgadzam się, że my boimy się o tym mówić, za mało o tym mówimy. To się wiąże też troszkę z tym, że boimy się takiej myśli, że Jezus zadaje nam cierpienie, bo my bardzo bym powiedział zawężamy rozumienie cierpienia, że no jakiś konkretny ból i teraz właściwie w czym jego sens i czy to w ogóle jest do pogodzenia z Ewangelią. Tu, kiedy mówię o cierpieniu w dziele ewangelizacji, to mam na myśli to, co bardziej dzisiejsza liturgia Bożego Słowa przynosi, czyli prawo wzrostu. Prawo wzrostu przez obumieranie. I jeżeli tak będziemy tu mówić o tym cierpieniu, tego się nie musimy obawiać. Tylko to jest też kwestia właśnie wyartykułowania odpowiednio tego cierpienia, które jest no, u podstaw dzieła ewangelizacji, bo my też nie możemy tylko tak tego zinterpretować, że prześladowanie chrześcijan, tego Pan Bóg dzisiaj chce, Pan Bóg na to wskazuje. Tu chodzi o bardziej prawo wzrostu, które wiąże się z obumieraniem.
Ja może też na jeszcze jeden taki aspekt tego cierpienia chciałbym zwrócić uwagę. Bardzo moim zdaniem ważny, choć szalenie wewnętrzny, ale przez to nie mniej bolesny. Mianowicie pragnienie, żeby drugi człowiek mnie bolał. Zgoda na to. Będą zawodziły wszystkie socjotechniczne metody. Nie dotrzemy do wielu ludzi z różnych powodów. Niekoniecznie to będzie błąd. Może być jakaś skorupa. Strasznie trudno jest dotrzeć do człowieka, który od 40 pokoleń jest w niewierzącej rodzinie, na przykład. Natomiast zawsze możemy chcieć, żeby jego sytuacja mnie bolała. To jest bardzo ważne. To nie jest żadna teoria. My chcemy uciec, bo to strasznie jest trudne. To często jest sytuacja, nie wiem, rodziców na przykład, których dzieci żyją w niesakramentalnym związku. Ani nie odrzucić, bo miłość, bo trzeba blisko. Ani nie przyklepać tego, no bo co? Chcieć, żeby mnie to bolało. Cierpieć z tego powodu. Bardzo często nie można inaczej wyrazić miłości, jak poprzez zgodę na ból z powodu tego, kogo się kocha. To jest najwyższy rejestr. I myślę, że ten rodzaj cierpienia, on jest bardzo żyzny. Że na nim Bóg robi swoje.
Mniej bym to rozumiał jeszcze 2,5 roku temu, a teraz w pewnym sensie jest to moja codzienność. I chcę dobra, a wiem, że zadaję ból. I ten ból też mnie drąży. No, wręcz spodziewam się, że to przyniesie jakieś owoce.
I właśnie ten ruch serca, żeby się od tego nie dyspensować, tego, że chcę, żebyś mnie bolał, on jest błogosławiony dla tego człowieka.
Mówili profesorowie biskup Andrzej Czaja i ksiądz Jerzy Szymik, któremu studenci zorganizowali w uczelnianej kawiarence długi wieczór autorski.
Emanuel. Księdzu Januszowi Stanisławowi Pasierbowi. Mówią, że cię wszechmoc uwiodła, że ci się nie udała starość i dzieci z wodogłowiem. Mówią, że się z tobą rozeszliśmy już dawno, że hipoteza twojego istnienia jest tanią pociechą. Mówią, żeś się pośliznął w kałuży naszej niewinnej krwi. To ból mówi, nie oni, mówisz. Pragnę. Nie wiedzą, co mówią. Pragnę, by ich nie bolało. Nie jestem niezwyciężony. Jestem jedynie wierny, mówisz. Nie zejdę z krzyża. Milczysz. Zostanę po ich stronie. Byle mi nie zginęli. Co zrobię, gdyby mi zginęli? Ty miej o nich staranie, mówisz. Oddam tobie, gdy będę wracał, mówisz.
Słowo poetyckie ma swoją nośność również w głoszeniu Chrystusa. O języku ewangelizacji mówił teolog i dziennikarz profesor Karol Klauza.
Jeżeli mamy do czynienia z katechizacją bardzo określonych, jednorodnych grup, to bezsprzecznie należy do nich się zwracać językiem, w którym ta komunikacja będzie maksymalna. W związku z tym nawet te żargonowe sformułowania blokersów, jeżeli tylko towarzyszy im pogłębiona refleksja z pogranicza filozofii, światopoglądu, a może nawet z elementami teologii, ma sens. Natomiast nie ma sensu, jeżeli obniża hieratyczność, transcendencję, sakrum, kwestii, o których mówi każda religia, to nie tylko chrześcijaństwo, każda religia poszukuje takiego języka, dlatego wszelkie obniżanie pułapu semantycznego języka jest niedozwolone.
Zapewne nieliturgiczny język ma największą nośność, na przykład podczas ewangelizacji na przystanku Woodstock.
Kamil Czarnecki, tam z grupy ewangelizacyjnej Przystanek Jezus, parę razy już byłem, na początku takie obawy, strach, ale właśnie Pan w tym wszystkim poprowadził. Zaplecze modlitewne też, adoracja. Jak biskup Dejczak mówi, że ważne w tym wszystkim, żeby każdy codziennie, jak ma wyjść na ewangelizację, żeby się modlił, tak? Pół godziny minimum. Właśnie będąc tam na tej ewangelizacji, często stojąc przy tym krzyżu, który tam postawiliśmy, wchodząc, głosząc Jezusa, dużo ludzi właśnie tak, którzy jakoś doświadczyli swoich tam grzechów, słabości w różny sposób, czekało, aby tylko do nich podejść. A jak ewangelizowaliśmy tutaj, powinno być łatwiej. A to jednak myślę, że może więcej grunt trzeba przygotować pod ewangelizację w takich miejscach, jak Lublin załóżmy.
Pierwszym wykładowcą 44. tygodnia eklezjologicznego był założyciel katolickiego stowarzyszenia w służbie nowej ewangelizacji ksiądz Marian Królikowski. Od grudnia także konsultor niedawno utworzonej papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji. Mówił o m.in. czerpaniu z tego, co stare i nowe.
Na przykład bardzo popularne w parafiach wiejskich koła różańcowe. Nie trzeba ich przekreślać, wyrzucać, tylko z grupy modlitewnej zrobić grupę formacyjną i apostolską. To jest ten wewnętrzny proces, który Benedykt XVI zarysował. Nowa ewangelizacja, żeby była zadaniem permanentnie realizowanym przez Kościół jako taki, ale przede wszystkim przez te środowiska, które istnieją jako małe grupy. Nowe grupy, no to w tej chwili mamy na bazie ruchów powstałych po Soborze Watykańskim II. Mamy środowiska, które mają swoje programy ewangelizacyjne. Dla przykładu może do zespołu do spraw nowej ewangelizacji przy konferencji Episkopatu Polski weszli przedstawiciele środowisk takich jak Ruch Światło Życie, Odnowa Charyzmatyczna, Droga Nauka Techumenalna i Szkoły Nowej Ewangelizacji. To ostatnie środowisko ja reprezentuję. Teraz dlaczego? Ponieważ te środowiska mają programy ewangelizacyjne. Ruch Światło Życie ma rekolekcje ewangelizacyjne, Odnowa ma rekolekcje tak zwane REO, Neokatechumenat jest formą katechumenatu pochrzcielnego, Szkoła Ewangelizacji ma program Redemptoris Missio, czyli mamy sposoby praktycznego formowania do nowej ewangelizacji. To jedno drugiemu służy, tylko że jest zaczynem tak po prostu od środka.
Ksiądz Marian Królikowski odwołał się także do morskiego fragmentu swojej biografii.
No cóż, przed wstąpieniem do seminarium byłem 3 lata marynarzem w zasadniczej służbie wojskowej. Pływałem na okręcie rakietowym i to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie życiowe, bo krystalizował się charakter, ale także powołanie. Tam jakoś się ugruntowało, odkryłem tę drogę. A o tym doświadczeniu mówiłem w ten sposób, że naprawdę czekaliśmy, kiedy miną burze, bo często na 2-3 tygodnie wypływaliśmy w morze i te wzburzone fale no, dawały się we znaki. Więc to była taka tęsknota, przetrzymać. I dzisiaj ten przykład mi posłużył ku temu, bo widzę taką burzę medialną, burzę ewangelizacyjną, no, oczywiście nie dyskredytując radia, które pan reprezentuje i tak dalej, bo to jest potrzebne, ale tak naprawdę na morzu, w środku, w głębinach jest zawsze cisza i teraz ta burza ewangelizacyjna minie, ten temat jako wiodący w sensie publikacji, promocji, on się też już przeżyje, miną wszystkie akcje i ja życzę tego i Kościołowi, i wszystkim słuchaczom, żeby razem z tą burzą nie minęło nasze zaangażowanie w nową ewangelizację.
Twoje ręce to mój ląd, wiem, nie utonę. Twoje ręce to mój brzeg, kiedy dokoła sztorm.
Tydzień eklezjologiczny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przebiega pod hasłem Nowa ewangelizacja przebudzeniem dla Europy. Relację przygotował Krzysztof Chudzik. I na tym kończymy środowy magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. To wytęsknione.